Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Zaczynamy Puls Miasta. Marta Czechowska. Dzień dobry. 7 grudnia 2020 roku, 12 miesięcy temu, pierwszych pacjentów przyjął szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Medycy zrobili podsumowanie. Przez ten czas leczyło się w nim 2100 pacjentów, w tym setka dzieci. Zmarło ponad 420 osób. I chociaż minął już rok, szpital nadal działa, bo sytuacja covidowa nie jest najlepsza. Mamy pacjentów ze wszystkich grup wiekowych, mówił w rocznicę powołania placówki kierownik szpitala dr Bartosz Kudliński.
Trzecia fala skończyła się mniej więcej koniec maja. Poszczególni pacjenci jeszcze byli doleczani do końca czerwca. Później były pojedyncze przypadki, najczęściej z różnego rodzaju immunoopornością. I praktycznie od końca września powoli pacjenci zaczęli do nas dochodzić. A mniej więcej od października mamy dosyć duży napływ, a listopad to jest lawinowy napływ kilkuset chorych. W miesiącu listopadzie leczyliśmy 430. W tej chwili mamy 146 pacjentów, w tym 12 dzieci. To mniej więcej funkcjonuje tak, jak zostało to wymyślone i przeprowadzone do fali. W chwili obecnej mamy starszych ludzi, którzy się nie zaszczepili, bo nie zdążyli się zaszczepić trzecią dawką, a ich odporność wygasła. Mamy w tej chwili ludzi w wieku średnim i młodym, którzy się nie zaszczepili. Mamy pacjentów praktycznie z wszystkich grup wiekowych, natomiast zwraca uwagę dosyć duża ilość dzieci wymagających hospitalizacji. Na szczęście w chwili obecnej większość tych dzieci choruje cały czas lekko.
Przypomnijmy jeszcze, że w pierwszym miesiącu funkcjonowania szpitala tymczasowego uruchomiono jedno piętro, na którym znajdowało się 56 łóżek i wszystkie od razu zostały zajęte.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Zielona Góra i Gorzów dostały po 25 milionów złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój transportu w obu stolicach województwa. Dodatkowe środki w mieście mamy wykorzystać na zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty zajezdni MZK i dzięki temu energia do ładowania autobusów elektrycznych będzie pochodzić z odnawialnego źródła energii. Więcej o tym mówili Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, i Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.
Ja cieszę się z tego bardzo, bo to są kolejne duże środki rządowe, które wspierają rozwój społeczności lokalnej, które sprawiają, że nasze regiony, nasze województwa będą się rozwijały, że będziemy się rozwijali w sposób zrównoważony. Cieszę się, że mogliśmy te środki odebrać i że oba miasta, nasze ważne miasta w regionie, będą mogły ten ważny dla mieszkańców system transportu domknąć.
Tych 25 milionów złotych uda nam się dodatkowo dokupić również panele fotowoltaiczne, tak aby na zajezdni zrobić swoje własne źródło prądu do naszych elektrycznych autobusów. Chcemy wybudować parkingi park and drive, czyli żeby mieszkańców jak najbardziej przyzwyczaić do tego, żeby ta nasza komunikacja była jak najlepsza. Ja się bardzo cieszę, bo to są setki milionów złotych, które posłużyły temu, żeby nasza komunikacja w Zielonej Górze spełniała europejskie standardy.
Drugi projekt, który może otrzymać wsparcie unijne, to budowa inteligentnego systemu transportowego. Będzie to przebudowa wybranych sygnalizacji świetlnych i dostosowanie ich do działania systemu sterowania ruchem. Autobusy zostaną doposażone w nadajniki, które umożliwią nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej, czyli mówiąc w skrócie, kiedy autobus będzie zbliżał się na przykład do świateł, w miarę możliwości zapali mu się zielone światło. Projekty muszą przejść jeszcze przez proces oceny i weryfikacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Na mapie Zielonej Góry pojawiło się nowe miejsce sprzedaży produktów regionalnych. W zabytkowym lokalu przy ulicy Grodgera otwarte zostały delikatesy małych producentów. W tym samym miejscu w okresie międzywojennym mieścił się sklep rzeźnika, a teraz są tu produkty wytwarzane przez małe, lubuskie i rodzinne firmy, a to są przetwory mięsne, oleje, słodycze, a także soki i sery.
W piwnicy tego budynku znajduje się wędzarnia. Niestety złomiarze ukradli drzwi i nie można z niej korzystać, ale niedawno odkopana piwnica ujawniła właśnie wędzarnię, więc zmobilizowało nas to do tego, żeby w tym miejscu, zdeterminowało nas, żeby w tym miejscu uruchomić ten sklep. Jarosław Szlachetko, delikatesy małych producentów. Jeżeli chodzi o producentów, to będzie tutaj malinówka z drągowiny, będzie Mirosław Dec z dziczyzną, będzie wańczykówka z nabiałem, rybacka chata z szerokim asortymentem ryb, chleby, soki z solników, oleje od lubuskich producentów. Coraz więcej klientów zaczyna zwracać uwagę na to, co je i jakiej jakości produkty jedzą, zdają sobie sprawę z tego, że przekłada się to na zdrowie i na samopoczucie.
Głównie chodzi o to, że ta produkcja jest na tyle zdrowa, że ona nie wytrzymuje długich okresów przechowywania. Jacek Urbański, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Jeżeli producent coś przygotuje, a koszt ze względu chociażby na surowiec jest dosyć duży tego przygotowania, to on jednak ten produkt powinien sprzedać i za każdym razem też te firmy są na tyle małe, że każde przerwanie łańcucha tego sprzedaży, możliwości sprzedawania powoduje, że to zagrożenie dla firmy, która to produkuje, jest bardzo duże. W związku z tym stałe punkty sprzedaży, ileś lat też doświadczeń własnych powoduje, że ci producenci jednak dochodzą do tego wniosku, że wspólny punkt sprzedaży, wspólne działanie i stały dostęp do produktu to także jest klient, który się przyzwyczaja do produktu, że nie tylko na jarmarku, na targu i o stałą sprzedaż też można opierać dopiero rozwój firmy.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Budżet obywatelski. Propozycje przyszłorocznych zadań przeszły etap weryfikacji. Ocenie merytorycznej i formalnej poddano 43 zadania, które zgłosili zielonogórzanie. 16 projektów otrzymało ocenę negatywną. Wpłynęły na nią błędy formalne, czy to, że nie spełniały kryteriów zawartych w uchwale miasta, tłumaczą urzędnicy.
16 z tych projektów otrzymało ocenę negatywną. Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw konsultacji społecznych. Jednak co ważne, nie jest to zamknięcie drogi do tego, aby ten projekt został jednak poddany pod głosowanie. Wszystkie te projekty z oceną negatywną zostały opatrzone pewnym komentarzem. Mieszkańcy wiedzą, co było nie tak w tym projekcie, na co należy zwrócić uwagę i teraz jest szansa na odwołanie się od tej decyzji do prezydenta miasta.
A jakie były najczęstsze powody odrzucenia?
Bardzo często projekty nie spełniały kryteriów, które są zawarte w uchwale miasta. Przede wszystkim dotyczyło to długości realizacji zadania. Uchwała mówi, że projekty powinny być realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Niestety wszystkie projekty drogowe, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji, nie posiadały wystarczającej dokumentacji projektowej. Tutaj dodatkowo Departament Zarządzania Drogami określił, że średni czas na przygotowanie dokumentacji projektowej w Urzędzie Miasta jest to około 1,5 roku, a jeśli włączymy do tego również realizację wraz z inwestycją, jest to średnio 685 dni. Stąd też te projekty otrzymywały ocenę negatywną. Dodatkowo niektóre projekty były niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, czy też po prostu były błędy formalne.
Głosowanie na zadania w budżecie obywatelskim 2022 potrwa od 20 grudnia do 2 stycznia na platformie internetowej, a lista zweryfikowanych zadań jest na naszej stronie rzg.pl.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Trwa budowa łącznika obywatelskiej z Doliną Gęśnika. Tymczasem mieszkańcy tej ulicy sprzeciwiają się planowanej wycince drzew. Samo przejście jest inicjatywą mieszkańców osiedla zgłoszoną do budżetu obywatelskiego. Ciąg pieszy razem z podjazdami dla wózków będzie liczył 200 metrów, obok poręcze, 8 latarni i w ramach inwestycji wyciętych zostanie 17 drzew. To wzbudziło protesty zielonogórzan. W tej sprawie interpelację ma zamiar złożyć radny Jacek Budziński.
No ale stare dęby wycinać jest to trochę przerażające, tym bardziej, że tu by się przydała właśnie pielęgnacja.
Nasadzenia to jest takie magiczne słowo, które zamyka wątpliwości ludzi i zamyka sumienia. Po prostu to jest fikcja. Drzewo rośnie bardzo długo. To nie jest rozwiązanie. Starych drzew powinno się unikać wycinania przede wszystkim. Ratować jak się da.
Po co tutaj wycinać znowu tyle drzew? Dla mnie to jest bez sensu. Tutaj nam tyle powycinali różnych drzew. Nic zieleni, tylko sam beton znowu.
Mieszkańcy Rolnicom chodzi o to, żeby może uratować te najcenniejsze drzewa, bo ja na przykład też jestem zwolennikiem wycinania drzew, ale tych takich, które są uschnięte, albo to są jakieś samosiejki, owszem. Natomiast jeżeli to jest drzewo, które można uratować i zrobić jakąś korektę, pytanie, czy ona jest możliwa, bo już praktycznie to zadanie ma być wykonane, to warto by taki drzewostan ocalić, tym bardziej, że mieszkańcy są za projektem, a jednocześnie za tym, żeby jak najwięcej tych drzew tam można było pozostawić.
I jeszcze stanowisko zielonogórskiego magistratu, jak nas poinformował, już podczas projektowania inwestycji zaplanowano, że w ramach rekompensaty wzdłuż nowej alejki zostanie posadzonych 20 drzew. Będą to między innymi brzozy, jesiony, klony i graby.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
I na koniec wracamy do początku, czyli do wątku pandemii. Co z nami zrobiła? Nad tym pytaniem zastanawiali się w Zielonej Górze naukowcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Okazją do dyskusji była konferencja naukowa zorganizowana przez zespół badawczy pod kierunkiem profesora Jacka Kurzępy. Przez ostatnie miesiące badali oni wpływ pandemii i zdalnego nauczania zarówno na uczniów, jak i na rodziców i nauczycieli. Katarzyna Pernal, Lubuska wicekurator oświaty, przyznawała, że ostatni czas mocno dał się wszystkim we znaki.
Konferencja odnosi się do projektu badawczego, który realizowaliśmy przez cały ubiegły rok szkolny, zastanawiając się nad tym, co dzieje się w świecie samych uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów ze względu na czas zdalnego nauczania i pandemii, która dojadła nam wszystkim. Projekt był bardzo ambitny, to znaczy dotarliśmy do bez mała 7 tysięcy respondentów. Jednocześnie mamy badanych 5 tysięcy nauczycieli i 5 tysięcy rodziców.
Przede wszystkim izolacja wpłynęła na dzieci, ten brak kontaktów rówieśniczych. Po drugie, ciężko, co niektórzy znoszą teraz, odizolowanie od komputera, bo się przyzwyczaili do tego komputera. To powoduje i agresję, i stany chorobowe u dzieci i młodzieży, takie jak depresja. Stąd środowisko akademickie w całej Polsce, nie tylko na Uniwersytecie Zielonogórskim, próbuje po prostu działać, żeby ta młodzież wyszła nie tylko z pandemii, ale też, żeby pod względem stanu psychiki dobrostan się poprawił.
To jest trudna sytuacja, która moim zdaniem też otworzyła w nas jakieś takie ukryte zasoby, których człowiek nie zdawał sobie sprawy. Bo w raportach badawczych, wypowiedziach tych uczniów, dzieciaków słychać było, że ja się nauczyłam, ja się oswoiłam, ja się nauczyłam bardziej opiekować się moimi rodzicami, dziadkami. To też jak gdyby w nich otwierają się jakieś inne spojrzenia na pandemię.
Projekt podsumowała też profesor Tatiana Rongińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a badania objęły około 17 tysięcy osób. I to wszystko w tym Pulsie Miasta. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny za tydzień. Marta Czechowska, do usłyszenia.
Puls Miasta w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.